Drugi list do Koryntian, 7 rozdział. Przeczytajmy ponownie pierwszy wiersz. Mając zatem takie obietnice, umiłowani, oczyszczajmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając naszego uświęcenia w bojaźni Bożej. 2 tygodnie temu przyglądaliśmy się pierwszej części tego wiersza, mówiąc o konieczności oczyszczania naszego życia, o konieczności usuwania z naszego życia wszystkiego, co nie należy do świątyni, którą Bóg w nas sobie uczynił. Oto w Jezusie Chrystusie przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie, wylanie ducha, my, słabi, upadli, grzeszni ludzie, mogliśmy doświadczyć przemiany z grzeszników w świętych. Bóg uświęcił nas w Jezusie Chrystusie przez ofiarę, która została złożona na krzyżu Golgoty. Kiedy przyszliśmy do Niego z wyznaniem naszych grzechów, kiedy przyszliśmy z wyznaniem naszej niezdolności, by zbawić samych siebie, by zreformować nasze życie, gdy prosiliśmy Boga, by przebaczył nam nasze grzechy i aby Jezus został Panem naszego życia, Bóg uczynił w nas sobie świątynię. Oddzielił nas od tego świata i dał nam swego ducha, aby w nas mieszkać. Jakkolwiek nadal żyjąc w tym ciele, musimy oczyszczać się. Nadal musimy podejmować wysiłki, by odrzucać te wszystkie rzeczy, które sprzeciwiają się naszej nowej tożsamości w Jezusie Chrystusie. I mówiliśmy ostatnio szczególnie o tym pierwszym kroku oczyszczenia, jakim jest wyznawanie naszych grzechów. Przyznawanie się do tego, co jest nie tak w naszym życiu. Z czym sobie nie radzimy, z czym się zmagamy. Szczere, uczciwe przyznawanie się przed Bogiem, a czasami jak trzeba przed ludźmi. Jeśli wobec kogoś zawinimy, to oczywiście mamy obowiązek przyjść, przeprosić, naprawić krzywdę, jakiej się dopuściliśmy. Natomiast czasami też potrzebujemy takiej pomocy praktycznej od brata, siostry, do których mamy zaufanie, którzy będą z nami się modlić, którzy będą z nami stawać w tym boju wyzwolenia i oczyszczenia nas z wszelkich brudów. Psalmista w psalmie 119 w 9 wierszu zadaje pytanie, w jaki sposób młody człowiek może zachować w czystości swoje życie. W jaki sposób młody człowiek, pełen pragnień, otoczony pokusami, w jaki sposób w ogóle może zachować w czystości swoje życie? Wiemy, że każdy wiek w życiu człowieka ma swoje wyzwania. Dzieci są poddane pokusom, młodzież, młodzi ludzie i ludzie starsi. Wszyscy są poddani różnego rodzaju pokusom, słabościom. Każdy wiek ma swoje słabości, ale szczególnie młodzi ludzie są poddani ogromnej presji tego świata, by żyć jak żyją ich rówieśnicy, by nie być poza marginesem tego głównego nurtu. To jest wielkie wyzwanie dla młodych ludzi, otoczonych swoimi kolegami, koleżankami, którzy prezentują jakiś styl życia, którzy zajmują się różnego rodzaju rozrywkami i dziwią się, kiedy wierzący młodzi ludzie nie chcą w tym brać udziału i napierają na nich, wywierają na nich presję. I psalmista mówi, zadaje właśnie to pytanie, w jaki sposób młody człowiek zdoła zachować w czystości swoje życie w obliczu tylu wyzwań, w obliczu tylu wewnętrznych i zewnętrznych nacisków, by grzeszyć, by czynić zło. Czy jest to w ogóle możliwe? W tym samym wierszu psalmista daje odpowiedź. Mówi, że jest to możliwe, gdy młody człowiek będzie trzymał się Bożego Słowa. Gdy będzie mocno trzymał się tego, co Bóg mówi. I wiemy, że ta rada nie jest tylko dobra dla młodych ludzi. Tak jak młody człowiek w ten sposób może zachować swoje życie w czystości, tak i my wszyscy, starsi i młodsi, musimy słuchać tej rady. Trzymać się Bożego Słowa. Karmić się Bożym Słowem każdego dnia. Rozmyślać o tym Słowie, gdy wstajemy rano, poświęcić chociaż chwilę czasu, żeby zwrócić się do tego życiodajnego Słowa, które pomoże nam stawić czoła wyzwaniom, które nas czekają, które ma tę oczyszczającą nasz umysł moc. Każdy z nas potrzebuje w ciągu dnia, kiedy możemy, zwracać się do tego Słowa, aby pamiętać o naszym Bogu na wszystkich naszych drogach. To Słowo dzisiaj jest tak wyjątkowo dostępne, jak nie było przez całe wieki. Ludzie przez wieki mieli możliwość, większość ludzi, którzy byli w pośród, czy to Izraela Starego Testamentu, czy w Kościele Nowego Testamentu, większość ludzi to Słowo mogła przyjmować słuchając. Ludzie posiadali pojedyncze egzemplarze tego Słowa i czytali je regularnie w czasie spotkań. Gdy Kościół się spotykał, tak jak my dzisiaj, ktoś czytał Słowo Boże, a reszta słuchała. I potem starali się pamiętać, powtarzać, przeżywać to, co słyszeli. My dzisiaj jesteśmy jednym z nielicznych pokoleń, którzy mogą, kiedy tylko chcemy, otworzyć Stary Testament, Nowy Testament, gdzie tylko chcemy, możemy otworzyć i słyszeć, jak Bóg mówi do nas. I jakże wielu chrześcijan w ogóle nie rozumie tego i nie docenia tego. Jakże wielu chrześcijan sporadycznie zagląda do Biblii. Jakże wielu chrześcijan żyje od kazania do kazania, zamiast o poranku otwierać Boże Słowo i czytać, co Bóg do nas mówi. W ciągu dnia, kiedy możemy przeczytać choć kilka wierszy, nasycić swą duszę Bożym Słowem, przed snem, gdy kładziemy się, czy to dzisiaj mamy też możliwość słuchać Słowo Boże, nawet gdy robimy różne rzeczy. Są bracia, którzy nagrali całą Biblię. Można włączyć i słuchać, gdy kładziemy się. Ja często tak robię, gdy kładę się, słucham Słowa Bożego. Zasypiam, zastawiam sobie tam wyłącznik i w końcu mi się wyłącza, ja już śpię. Ale chcę zasypiać przy tym, co Bóg do mnie mówi. Kiedy budzę się nieraz w nocy, nie mogę spać, po prostu nie męczę się, włączam sobie Słowo Boże, czy jakiś wykład Słowa Bożego i słucham, bo chcę, żeby to Słowo mieszkało we mnie obficie. Bo jestem przekonany, że pełnia Ducha Świętego jest ściśle związana z pełnią Słowa Bożego w naszym sercu. Jeśli pragniesz być pełen Ducha Świętego, a nie poświęcasz czas na Słowo, które On natchnął, przez które mówi do nas, obawiam się, że nie doczekasz się pełni Ducha. Te dwa elementy, pełnia Bożego Ducha i pełnia Bożego Słowa w nas, są ściśle ze sobą związane. I ludzie pełni Ducha będą przemawiali tak, jak Słowo Boże mówi. Będą mówili to, co mówi Bóg w swoim Słowie. My dzisiaj, może nie my, tak jako ten zbór, ale w ogóle mówiąc my, myślę o Kościele ewangelicznym, szeroko pojętym. Wielu ludzi szuka pełni Ducha w przeżyciach, w doświadczeniach jakichś emocjonalnych. Upatrują pełnię Ducha w jakimś poruszeniu pod wpływem muzyki, czy jakichś dzisiaj efektów świetlnych, czy jakichś działań, które oddziaływują na nasze emocje. Ale Pismo Święte nigdzie tego w ten sposób nie przedstawia. Bóg jest Bogiem, który utożsamia się ze swoim Słowem. Do tego stopnia, że Pan Jezus nazywany jest Słowem Boga. I ten akcent, stary akcent, jaki znajdujemy w całej Biblii, położony na znajomość Słowa Bożego. I gdy mówię znajomość, to wiecie, że nie mam na myśli tylko umysłowego zrozumienia, ale tego, o co winniśmy prosić i czego winniśmy szukać w czytaniu tego Słowa. Bo gdy czytamy Boże Słowo, to nie przyswajamy tylko jakieś informacje na temat Boga, ale gdy czytamy Boże Słowo w duchu modlitwy, w duchu pragnienia Boga, to tak naprawdę obcujemy z Bogiem. W jaki sposób obcujemy ze sobą, bracia, siostry? Rozmawiając ze sobą, prawda? W ten sposób mamy ze sobą relacje. Czasami podamy sobie rękę, czasami się uściśniemy, ale to jest moment, tak? W małżeństwie, wiadomo, ta więź fizyczna jest dużo bliższa. Też sporadyczna, nie non-stop, ale sporadyczna. Natomiast generalnie mamy ze sobą relacje przez mówienie do siebie. I nasza relacja z Bogiem dokładnie tak samo wygląda. Z Bogiem nawet nie bardzo możemy podać Mu rękę i jakoś przytulić się do Niego, chociaż tak sami niektórzy się modlą i tak to czasami śpiewamy, przytul mnie, weź mnie w swoje ramiona, ale jak praktycznie to się ma dziać? Praktycznie nasza relacja z Bogiem opiera się na naszej rozmowie. Gdy my do Niego mówimy, otwieramy przed Nim nasze serca, wyznajemy nasze grzechy, składamy przed Nim nasze prośby, dziękujemy Mu, uwielbiamy Go i gdy On do nas mówi przez swoje Słowo, przede wszystkim, dzięki znajomości Słowa możemy rozróżnić Jego głos bezpośredni do nas, w naszych sercach, od innych głosów, które pojawiają się w naszych umysłach. Wielu ludzi, cokolwiek im przyjdzie do głowy, mówią, że Pan im powiedział. Ale wiemy, że nie wszystko, co ludzie mówią, że Pan im powiedział, pochodzi rzeczywiście od Pana. Dopiero gdy dobrze jesteśmy zaznajomieni z Bożym Słowem, wtedy możemy odróżnić Jego głos od innych głosów. Pan Jezus mówi o swoich owcach, że one słyszą Jego głos, znają Jego głos. W jaki sposób? W innym miejscu Pan Jezus mówi, jeśli w moim Słowie będziecie trwać, wtedy będziecie naprawdę moimi uczniami i wtedy poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Wyswobodzi z mocy grzechu, wyswobodzi z brudu. To samo, ta sama nauka, którą znajdujemy tutaj w Psalmie 119, jest nauką Pana Jezusa i Jego apostołów. Trwajmy w Jego Słowie. Nie lekceważmy Bożego Słowa. Nie zaniedbujmy codziennej, bliskiej relacji z naszym Bogiem w Jego Słowie. Zauważcie, że to oczyszczenie, którego mamy się podejmować, jest oczyszczeniem wszelkiego brudu ciała i ducha. Czasami uważamy, że czystość przed Panem to tylko oczyszczenie od wszelkiego zbrukania ciała. Ale jest też brud ducha, z którego mamy się oczyszczać. Czasami łatwiej poradzić sobie z brudem ciała niż z brudem ducha. Podczas ziemskiej służby Pana Jezusa ci, którzy byli splamieni brudem ciała, jak nierządnice czy celnicy, widzimy, że oni stosunkowo łatwo przychodzili do Jezusa. Ale ci, którzy byli splamieni brudem ducha, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, ci z trudem przychodzili do Jezusa. Duma, legalizm, skupienie na sobie, próżność, lenistwo, samowystarczalność, nieprzebaczenie innym, gorycz, skrywana niechęć czy nawet nienawiść. To są grzechy, które czasami o wiele trudniej jest nam pokonać niż takie oczywiste grzechy ciała, jak pijaństwo, obżarstwo czy wszeteczeństwo. Obyśmy, tak jak brzydzimy się grzechami ciała, tak samo brzydzili się duchową nieczystością i żarliwie oczyszczali się z wszelkich brudów ducha i ciała. Paweł wzywa do oczyszczania całego człowieka, wszystkich aspektów naszego życia, nie tylko tych najbardziej oczywistych i widocznych, ale również tych ukrytych, o których tylko my wiemy i oczywiście nasz Bóg. I musimy zadbać o to, abyśmy przede wszystkim oczyszczali samych siebie, a nie nadgorliwie zajmowali się oczyszczaniem innych. Wielu chrześcijan jest bardziej zainteresowanych świętością innych niż swoją własną świętością. Mają wielkie upodobanie w oczyszczaniu innych ludzi i podejmowaniu wysiłków na rzecz moralnej reformy swoich bliźnich. Natomiast nie widzą własnego brudu. O tym Pan Jezus mówi, gdy mówi: człowieku, ty masz belkę w oku, a ty się zajmujesz źdźbłem w oku swojego brata. Jak łatwo jest wyszukiwać wady i winy innych ludzi i wielkim głosem nawoływać ich do uświęcenia. Natomiast to apostolskie wezwanie nie brzmi: oczyszczajmy wszystkich wokół, ale brzmi: oczyszczajmy siebie. Oczyszczajmy siebie. Pilnuj swojego życia, bracie i siostro. To nie znaczy, że nie możesz pomóc bracie i siostrze, gdy cię o to prosi. Pomóż, ale zacznij od siebie. Upewnij się, że twoje oko jest wolne od belki. Upewnij się, że twoje serce jest czyste. Dbaj o czystość swojego serca, abyś mógł usłużyć bratu i siostrze we właściwy sposób. Przejdźmy więc do drugiej części tego wiersza. wyrzucając z Bożego domu wszelkie obce bożki i wymiatając wszelkie śmieci, jesteśmy jednocześnie wzywani do napełniania Bożej świątyni chwałą świętości. Nigdy nie wystarczy rozprawiać się ze złem, ale zło musi być zastępowane dobrem. To jest pełnia, o której mówi Boże Słowo. Boże Słowo nie mówi tylko nie rób tego, nie rób tego, nie tykaj tego, nie zajmuj się tym. Wiecie o tym. Ale Boże Słowo co mówi? Rób to, zajmuj się tym, poświęć się temu. I dopiero gdy te dwie rzeczy złożymy, to mamy pełnego chrześcijanina. Czasami słuchając świadectw niektórych, ma się wrażenie, że oni są chrześcijanami, którzy już nie robią różnych rzeczy. Mówią, robiłem to, ale już teraz tego nie robię. Świadectwo niektórych tak brzmi. Mam nadzieję, że po prostu to jest jakieś tam ich tylko niedopatrzenie. Mam nadzieję, że tak nie jest w ich życiu, ale tak to brzmi. Wielu ludzi opowiada świadectwo o tym, co kiedyś robiło i czego teraz nie robi. Natomiast my nie jesteśmy wzywani do nierobienia tylko tego, co złe. Ale tak samo mocno jesteśmy wzywani, by czynić teraz dobrze. By to, co kiedyś nas niszczyło, nie tylko było wyrzucone z naszego życia i nasze życie oczyszczone od tego, ale byśmy teraz to miejsce wypełnili tym, co nas buduje, tym, co przynosi Bogu chwałę i co jest pożyteczne dla wszystkich ludzi. A więc Paweł najpierw kieruje wezwanie do oczyszczania się od wszelkiego brudu ciała i ducha, a następnie nawołuje do wypełniania wszystkich oczyszczonych miejsc świętością. Używa do tego czasownika, który odnosi się do dopełniania czy doskonalenia tego, co już otrzymaliśmy lub co już osiągnęliśmy. A więc mamy tutaj informację o naszej stałej potrzebie uzupełniania tego, co już mamy, kolejnymi elementami. Oczywiście to wszystko jest w kontekście tego jednego słowa, świętość, ale jest to słowo, które swym zasięgiem bardzo wiele obejmuje. Każdy z nas, którzy przyszliśmy do Jezusa, narodziliśmy się na nowo, może złożyć świadectwo uwolnienia z takiego czy innego grzechu. Natomiast to nie jest wszystko, co Bóg zaplanował zrobić w nas. Nadal pozostają sfery naszego życia wymagające dalszej Bożej pracy, ale także naszego trudu w dziele naszego uświęcenia, czyli oddzielenia od myślenia tego świata i poświęcenia naszemu Bogu, upodobnianie się do naszego Pana. Otwórzmy proszę drugi list Piotra, gdzie w pierwszym rozdziale apostoł Piotr maluje przed nami ten obraz tego, co Bóg dokonał, tego, co Bóg nam dał, tego, czego jesteśmy już uczestnikami, ale co jednak ma potrzebę rozwijania, ma potrzebę pomnażania. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czytajmy od drugiego wiersza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Zatrzymajmy się na tym wstępie. Już jesteśmy obdarzeni łaską. Już mamy pokój z Bogiem i pokój w naszych sercach. Ale co Piotr mówi? Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Czyli mówi, już je macie, ale mówi, możecie mieć dużo więcej. Już są waszym udziałem, ale modlę się, by się wam pomnożyły. W jaki sposób? Przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I jak wiecie, to można rozumieć na dwa sposoby. Można to rozumieć, że Piotr mówi o dwóch osobach. Osobno mówi o Bogu i osobno o Panu Jezusie. Albo można to rozumieć o jednej osobie. Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nie będę teraz dowodził, które jest właściwe. Wiecie, że jest to debata, która toczy się od początku chrześcijaństwa. Ale chciałbym tylko, żebyśmy to zauważyli. W każdym bądź razie, czy możliwe jest poznanie Boga bez Pana Jezusa Chrystusa? Wierzę, że nie. Że tylko poznajemy prawdziwie Boga w Jezusie Chrystusie. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest to ta sama prawda. W Starym Testamencie w różnych obrazach, symbolach, w Nowym Testamencie w objawieniu Jezusa Chrystusa, o którym Stary Testament świadczył. W każdym bądź razie, jakbyśmy na to nie patrzyli, jakbyśmy tego nie rozumieli, łaska i pokój są owocem poznawania Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że dalej nie jest powiedziane ich boska moc, ale jest powiedziane boska Jego moc. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I znowu zatrzymajmy się. Ktoś może się tu zatrzymać i powiedzieć, widzisz, bracie, mamy wszystko. Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Tak, amen. Pytanie jest, na ile to wszystko jest faktyczne, doświadczalne w moim i w twoim życiu. To, że On nas w Nim obdarzył tym wszystkim, nie jest równoznaczne z tym, że my tego wszystkiego doświadczamy. Gdyby tak było, nie byłoby potrzeby wzywać nas do pomnażania. Po prostu byśmy wszystko już mieli od samego początku. A jednak Piotr mówi, jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się albo stawali się uczestnikami boskiej natury. Żebyśmy coraz więcej w nas mieli boskiego życia, podobieństwa do Boga. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I znowu tutaj mamy w taki może nie bardzo wyraźny, ale myślę, że bardzo zrozumiały sposób przedstawienie tego napięcia, jakie istnieje w naszym życiu, o którym Paweł mówi bardzo wyraźnie, nazywając to dążeniami ciała i dążeniami ducha. Piotr mówi o naszym uczestnictwie w boskiej naturze, w naszym upodobnianiu się do Pana Jezusa, jednocześnie unikania skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Gdzie jest ta pożądliwość? W nas, w naszych ciałach. Mamy w sobie Ducha Świętego, który prowadzi nas do poznania Boga i przemienia nas na podobieństwo naszego Pana. Jednocześnie mamy w sobie ten element upadłości. Tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi, pozostaje w nas ten element upadły, który w Jezusie Chrystusie jesteśmy w stanie pokonać. Dzięki krzyżowi, dzięki mocy krzyża Pana Jezusa Chrystusa, nasz stary człowiek z jego pożądliwościami może i musi być krzyżowany, uśmiercany. Nie jest to jednorazowe doświadczenie, bracia i siostry. Oczywiście musi być to pierwsze uśmiercenie, musi być to pierwsze przyjście, musi być to pierwsze doświadczenie mocy ducha i wyzwolenia nas spod władzy starego człowieka. Co nie oznacza, że walka jest skończona. Co nie oznacza, że już teraz tylko same dobre w nas są pragnienia i dążenia. Niestety ten uśmiercony wróg, nasze ciało, czytamy, że ono cały czas próbuje się podnieść do życia. Cały czas próbuje nas zdominować na nowo i musimy toczyć z nim bój, walkę. Musimy, tak jak tutaj Piotr mówi, wstrzymywać się, nie poddawać się, nie pozwalać sobie, by znowu zawładnęły nami pożądliwości, które niosą śmierć, niosą skażenie. I ci z nas, którzy już ileś lat chodzą za Bogiem, a nawet ci, którzy zaczęli swoją drogę, przekonaliśmy się, że w nas samych nie mieszka nic dobrego. Już jako młody chrześcijanin się o tym przekonałem. Pamiętam, że gdy nawróciłem się, gdy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to myślałem, że już nigdy nie zgrzeszę. Jeszcze wyobraźcie sobie, po swoim nawróceniu poszedłem do spowiedzi. Pomyślałem, wiecie, te katolickie moje 18 lat jednak trzymały mnie jeszcze w tych więzach religii. I poszedłem do jakiegoś tam obcego, w jakimś obcym mieście byłem. Poszedłem do spowiedzi i powiedziałem do księdza, jestem tu ostatni raz. Już tu nigdy więcej nie przyjdę, bo nawróciłem się do Jezusa i Jezus wyzwolił mnie z moich grzechów. I byłem pewny, że tak będzie. Byłem pewny, że już nigdy nie zgrzeszę. Byłem tak szczęśliwy, byłem tak zakochany w Jezusie, że byłem przekonany, że już nie zgrzeszę. Ale o dziwo, bardzo szybko, kwestia dni, czy może nawet tego samego jeszcze dnia, tylko nie byłem tego świadomy. Już się potknąłem, już coś nie tak wyszło. Więc pomyślałem sobie, chyba jeszcze raz muszę się nawrócić. Więc jak poszedłem znowu na kolejne nabożeństwo, a tam wtedy w tamtych czasach były często wyzwania do przodu, więc ja do przodu znowu się namówię. Teraz już na całego. Wtedy się nawróciłem, ale teraz jeszcze raz się nawracam i oddaję Ci, Panie, wszystko. Bo myślałem, no nie, no przecież ja nie mogę już grzeszyć. Dobre chęci, dobre intencje, dobre pragnienia, ale brak poznania. I dopiero gdzieś z czasem zacząłem doczytywać się o tej walce, która się toczy w naszym życiu, o tych zmaganiach, które się toczą i o mocy zwycięstwa w Duchu Świętym dzięki dziełu Pana Jezusa Chrystusa. Ale to jest walka. To jest walka, którą toczymy do końca naszych dni, do ostatniego oddechu. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Ciało próbuje znowu nas zdominować. I w Jezusie Chrystusie mamy moc pokonania Go, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga. Tylko wtedy, kiedy trwamy w Jego Słowie. Tylko wtedy, kiedy trwamy w modlitwie. Tylko wtedy, kiedy trwamy w społeczności Kościoła. Tylko wtedy, gdy karmimy się naszym Panem na wszelki możliwy sposób. Wtedy możemy zwyciężyć. Jeśli to zaniedbujemy, ilu z nas ma takie przykre świadectwa, bolesne świadectwa naszych głębokich duchowych upadków? Kiedy oddaliliśmy się od naszego Pana i popadliśmy w grzechy, popadliśmy w nieprawości, znowu wpadliśmy w diabelskie więzy. Chwała Bogu, że możemy przyjść w jakimkolwiek jesteśmy stanie, w jakimkolwiek jesteśmy dole i w jakimkolwiek brudzie i możemy znowu szukać miłosierdzia Bożego i łaski Bożej i wyznać nasze grzechy. I czytamy, że nasz Pan jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc jesteśmy wdzięczni, że to nie tylko tak, jak niektórzy myśleli, że na samym początku tylko Bóg przebacza, a później już nie ma przebaczenia. Wiecie, że w pierwszym kościele niektórzy ludzie czekali z chrztem do śmierci, bo myśleli, że po chrzcie już nie ma przebaczenia grzechów. Że w chrzcie, jak wyznajemy nasze grzechy, Bóg nas oczyszcza i to koniec. A później, jak już zgrzeszysz, to już nie ma powrotu. Niektórzy tak myśleli. I wielu pierwszych chrześcijan w drugim, trzecim wieku czekało z chrztem aż do śmierci, co oczywiście jest totalnym jakimś zagubieniem się w nauce Nowego Testamentu. Nie w ten sposób jest nam to przedstawione. Więc jesteśmy uczestnikami boskiej natury i dzięki temu możemy unikać, możemy zwyciężać to skażenie, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc to jest ten pierwszy aspekt, o którym ostatnio dużo mówiliśmy. I teraz zobaczcie na ten drugi aspekt. I właśnie dlatego Piotr mówi. Właśnie dlatego, że otrzymaliśmy tak wielkie, cudowne obietnice, właśnie dlatego, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, czy dążymy do tego, żeby ta natura Boża w całej pełni w nas się manifestowała, co mamy w związku z tym zrobić? Właśnie dlatego mamy dołożyć wszelkich starań. Bracie i siostro, zadaj sobie to pytanie. Czy dokładasz wszelkich starań, aby uzupełnić wiarę cnotą. To jest takie słowo, które oznacza wszelkiego rodzaju dobroć. Wszystko to, co jest chwalebne. Czy dokładasz wszelkich starań, aby swoją wiarę uzupełnić cnotą? Postępowaniem, które jest dobre, chwalebne. Wielu ludzi dzisiaj podkreśla zbawienie z łaski przez wiarę. Musimy to podkreślać. Tak, zbawienie nie jest z uczynków, nie jest z naszych starań. Jest dziełem Boga z łaski przez wiarę. Ale jeśli tylko mamy wiarę, która nie jest uzupełniana cnotą, to wiemy, że jest to fałszywa wiara. To jest to zwodnicza wiara. Jest to martwa wiara, jak mówi Jakub w swoim liście. Prawdziwa wiara, zbawcza wiara, będzie dokładała wszelkich starań, aby mieć też cnotę, czyli dobre, właściwe cechy charakteru, które będą się manifestowały w dobrych uczynkach. Dalej czytamy, że mamy dołożyć wszelkich starań, aby naszą cnotę uzupełniać poznaniem. Nie mamy być dziećmi w poznaniu Boga, ale mamy wzrastać w poznawaniu Boga. Mamy coraz lepiej rozumieć, co jest zamysłem Boga, co się podoba Bogu, czego Bóg od nas oczekuje. Więc musimy uzupełniać naszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem. Dalej czytamy, że dalej mamy to poznanie uzupełniać powściągliwością albo samokontrolą. Nie może być tak, że nie jesteśmy w stanie nad sobą zapanować. Nad tym, co mówimy, nad tym, gdzie chodzimy, z kim się spotykamy, czym się zajmujemy. Wielu ludzi żyje w niewoli swoich impulsów cielesnych. Ale tutaj czytamy, że mamy dołożyć wszelkich starań, aby nasza wiara i cnota i poznanie były uzupełniane też samokontrolą. Panujemy nad sobą. Nie jemy tyle, ile wlezie do naszego brzucha, ale mówimy, wystarczy. Zatrzymujemy się na właściwym poziomie. Nie mówimy bez końca, bo chcemy wszystko powiedzieć, tylko powiedzieliśmy trochę i teraz chcemy się upewnić, że ten, z którym rozmawiamy, zrozumiał nas i może on coś chce powiedzieć, czy ona chce powiedzieć. Kontrolujemy nasz język. Wiem, że to trudne. W środę mieliśmy lekcję tego. Więc musimy nad tym pracować. Jeżeli masz takie czy inne pragnienia, które wiesz, że nie podobają się Bogu, możesz w Duchu Świętym nad nimi zapanować. Pytanie, czy dokładasz starań, czy po prostu sobie pobłażasz, czy się tłumaczysz, Czy twierdzisz, że nie da rady? Tak, po ludzku nie da rady, przyznaję. W naszej własnej sile jesteśmy skazani na klęskę. Natomiast tutaj czytamy, że mamy dokładać wszelkich starań, aby panować nad sobą. Powściągać te wszystkie rzeczy, które wiemy, że są niegodne dzieci Bożych. Dalej czytamy, że tą powściągliwość mamy uzupełniać wytrwaniem. A więc to nie chodzi o to, że jednorazowo się zerwiesz po kazaniu, po konferencji. Znamy te zrywy w naszym życiu, nie? Bracia, siostry, ja wiem, że tak jest ze mną. Posłucham czegoś dobrego, zostanę zainspirowany, gdzieś pojadę, spotkam się z braćmi, czasami z kimś porozmawiam przez telefon i tak jestem zachęcony, żeby... Ale teraz trzeba wytrwałości. Nie tylko zerwać się, nie tylko słomiany ogień wybuchnie na chwilę i już nic nie ma. Nie, to musi być uzupełniane wytrwałością. Czasami musimy sobie zapisywać pewne rzeczy, kochani, jak brak nam pamięci czy wytrwałości i wracać do tego i przypominać sobie, co obiecywałem Bogu, co przeżyłem z Bogiem, żeby się tego trzymać, żeby to było trwałe w naszym życiu. Wytrwałość. Wytrwanie pobożnością, życiem po Bożemu, tak jak Bogu to jest miłe. Szukanie tego wszystkiego, co Bogu się podoba. Pobożność braterstwem. Zobaczcie, jak daleko braterstwo. To nie znaczy, że tutaj on przedstawia, wiecie, jakąś listę, że to musi być w tej kolejności, ale zastanawiam się, dlaczego tak późno postawił braterstwo i na koniec miłością, która, wiecie, jest spójnią wszelkiej doskonałości, bez której nic nie znaczymy. A tutaj jest to postawione jakby na końcu tej całej listy dążeń, uzupełniań, naszych starań, żeby te rzeczy były. I dlatego też nie sądzę, że to powinniśmy w takiej kolejności dosłownie ustawić, ale chodzi o te wszystkie elementy, chodzi o te wszystkie aspekty. Właśnie chodzi o to, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko na coś zwracają uwagę. Ale chodzi, że tak jak mamy się oczyszczać od wszelkiego brudu ducha i ciała, czyli całej naszej istoty, tak samo mamy zdążać do doskonałości we wszystkich aspektach chrześcijańskiego życia. Nie poprzestawać tylko na jednej ze sfer naszego życia, ale szukać pełni, która jest w Chrystusie. I dalej Piotr mówi, że jeśli posiadamy te cechy, to jest pierwsza rzecz, czyli czy mamy w ogóle jakiś zalążek tych rzeczy, czy one w ogóle są w naszym życiu, ale to nie koniec. Jeśli je bowiem posiadacie i co? One się pomnażają, czyli nie poprzestajecie na tym, że nie jest tak, to nie to, że ja nienawidzę, to nie to, że ja kocham, czasami nie kocham, ale czasami kocham. Przebaczam. Może nie wszystko, ale dużo przebaczyłem. Z tym jeszcze sobie nie mogę poradzić. Tego jeszcze nie mogę wybaczyć. Staram się kontrolować ten swój język. Tak, tak. Czasami mi się udaje. Tutaj widzicie, jest to wezwanie. Tak, chwała Bogu, że je macie. Ale co, one się muszą pomnażać. Tego musi być więcej w naszym życiu. Musi być tego więcej i więcej i więcej. I jeśli tak jest, mówi, to wtedy niemożliwe, żebyśmy byli bezczynni i bezużyteczni. To jest jedno z najtragiczniejszych słów, jakie chrześcijanie usłyszą. Sługo zły i leniwy, bezczynny i bezużyteczny. Piotr mówi, jeśli te rzeczy posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, żebyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe. Wtedy to poznanie Jezusa, poznawanie Jezusa będzie aktywne w naszym postępowaniu. Kto zaś ich nie ma, Piotr mówi, ten jest ślepy, krótkowzroczny, i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Widzicie to wezwanie? Piotr zaczyna od tego i tutaj dalej wraca do tego. Mówi, bracia, mówi, dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. To przeczy tej nauce, że jak Bóg cię wybrał, to już nic cię z tego nie wyrwie. Tutaj Piotr mówi, że my musimy umacniać nasze powołanie i wybranie. Tak, Bóg nas powołał z pewnością. To, że tu dzisiaj jesteśmy, jest dowodem tego, że nas powołał i wybrał. Ale co my musimy z tym robić, bracia, siostry? Nie mamy siedzieć na naszym błogosławieństwie, tylko mamy umacniać i utwierdzać. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. To dopiero obietnica. Jeśli będziemy umacniać nasze powołanie i wybranie, nigdy się nie potkniemy nawet. Dlaczego się potykamy? Dlatego, że zaniedbujemy umacnianie. Nie dokładamy wszelkich starań. Nie oszukujmy się. Bracia, siostry, przyznawajmy się do tego. Przyznawajmy się do tego. Boże, brak mi wytrwałości, brak mi dokładania wszelkich starań. Wybacz mi. Pomóż mi pamiętać, pomóż mi pilnować mego życia, umacniać się w tym, co mi dałeś, pomnażać to, czym mnie ubłogosławiłeś. Jeśli to czynimy, będziemy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I znowu, tutaj mamy dwie osoby czy jedną osobę? Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dwie osoby czy jedna? Jedna osoba, tak? Tutaj chyba nie ma wątpliwości. To tylko tak nawiązanie do tej pierwszej części. To, że mamy dwa określenia, nie oznacza, że mówimy o dwóch osobach zawsze. Czasami tak. Czasami mówimy cały czas o jednej osobie. Królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szeroko otwarte wejście. Jest wąska brama, wąska droga, ale dla tych, którzy na tej wąskiej drodze dokładają wszelkich starań, na końcu są szeroko otwarte wrota. Czyż nie jest to chwalebne, bracia i siostry, że jeżeli się dzisiaj poświęcamy Bogu, jeżeli dzisiaj oddzielamy się od brudu tego świata, to nie będzie tak, że potem na samym końcu jakoś będziemy musieli się przepychać przez niebiańskie bramy. Że tam tylko jakaś wąska szparka dla nas, tam tylko zajrzymy. Ale szeroko otwarte drzwi czekają na tych, którzy dzisiaj nie mówią tylko o łasce i pokoju, ale którzy szukają pomnażania się łaski i pokoju, szukają pomnażania tych wszystkich cudowności, jakie są nam darowane w Jezusie Chrystusie, w naszym doświadczeniu. A więc widzimy, że nie wystarczy tylko oczyszczać się z wszelkiego brudu. Życie chrześcijańskie nie polega tylko na pozbywaniu się zła, oczywiście na tym polega, ale nie tylko, ale też nieustannym czynieniu dobra i stawaniu się lepszymi i lepszymi. To jest prawdziwe uświęcenie. Oddzielenie od zła, oddzielenie od wszelkiej nieprawości, oddzielenie od każdego rodzaju grzechu, i jednocześnie celowanie w dobrych uczynkach. Podejmowanie wszelkich starań, aby w naszym życiu było coraz więcej dobra. I w jaki sposób mamy to robić na koniec? Zauważcie, Paweł mówi, wracając do 2 Koryntian 7:1, Paweł mówi, dopełniając naszego uświęcenia w bojaźni Bożej. Bojaźń Boża. Cóż to takiego? Wielu współczesnych chrześcijan bardzo nie lubi tego aspektu wiary. Chętnie cytujemy wiersze, które mówią o wolności w Chrystusie, o odwadze w przystępie do Boga w Chrystusie, o miłości, która usuwa wszelką bojaźń. I to wszystko prawda. To są prawdziwe, chwalebne przywileje Bożych dzieci, ale kiedy zostają wyrwane ze swego kontekstu i przeniesione na wszelkie aspekty chrześcijańskiego życia, tworzą karykaturę naszej relacji z Bogiem. To jest niezwykłe, jak dzisiaj chrześcijanie wyrywają z kontekstu różne wiersze i cytują je w kontekstach, które w ogóle nie nadają się do cytowania tych wierszy. Ile razy słyszę ten wiersz, nie masz już mężczyzny ani kobiety, cytowane w kontekście służby kobiet w Kościele. To jest totalne jakieś nieporozumienie. Tamten kontekst mówi o naszym przystępie do Boga, o uczestnictwie w łasce Jezusa Chrystusa. Natomiast kiedy mamy kontekst służby w Kościele, to wyraźnie widzimy, że bracia mają swoje miejsce, siostry mają swoje miejsce. To nie oznacza, że ktoś jest gorszy. Po prostu Bóg wyznaczył nam inne role, inne zadania i to wszystko. I teraz branie tamtego wiersza, który jest zupełnie w innym kontekście i przenoszenie je do każdego jednego kontekstu i cytowanie go jako argument koronny, zamykający usta wszystkim w każdym kontekście, jest po prostu absurdalne. Tak samo tutaj. Kiedy mówimy, że miłość usuwa bojaźń, to mówimy o pewnym rodzaju bojaźni. O pewnym rodzaju strachu, stanięcia przed Bogiem w naszym grzechu. To nie znaczy, że teraz już w ogóle w chrześcijańskim życiu nie ma żadnej bojaźni przed Bogiem. To w ogóle tego nie znaczy. Tutaj Paweł mówi, że mamy dopełniać naszego uświęcenia w bojaźni przed Bogiem, w odpowiednim zrozumieniu lęku przed Bogiem. Bojaźń pozbawiona miłości i łaski jest karykaturą wiary w Jezusa. Ale tak samo łaska pozbawiona właściwej bojaźni jest karykaturą. Paweł wzywa Koryntian do dopełnienia uświęcenia w bojaźni przed Bogiem. I wielu chrześcijan twierdzi, że bojaźń była cechą Starego Przymierza z Góry Synaj, a Nowe Przymierze usuwa wszelką bojaźń. I na koniec przeczytajmy fragment z listu do Hebrajczyków, gdzie autor tego listu miał ewidentnie inne zdanie na ten temat. Przedstawia nam tą sytuację z Góry Synaj i przedstawia nam nasze podejście do Boga w Nowym Przymierzu. I zobaczmy, czy ono jest wolne od bojaźni. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 18 wiersza. Paweł, autor tego listu, nie wiemy, czy to Paweł, autor tego listu mówi o tym, gdzie my przyszliśmy jako chrześcijanie, gdzie my zbliżyliśmy się w Chrystusie. 12 rozdział od 18 wiersza. Mówi, nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Więc tutaj mamy obraz Izraela pod górą Synaj. I widzimy, że było to przerażające zjawisko. Cały Izrael był przerażony i Mojżesz był przerażony. Nawet Mojżesz mówi, jestem przerażony i cały się trzęsę. Do tego stopnia było to przerażające zjawisko. Ogień, jakieś głosy niesamowite. I nikt się nie mógł zbliżyć do tej góry. Lecz, mówi autor listu do Hebrajczyków, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Zobaczcie, do czego my się zbliżyliśmy. I teraz jaka postawa wobec tego? Czy postawa luz, bluz, ręce w kieszeni? Zobaczcie, jaka postawa. Uważajcie dlatego, uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. A więc co autor tego listu mówi nam? Pokazuje nam te dwa obrazy, pokazuje nam obraz tamtych przestraszonych ludzi pod górą Synaj, mówi o tym cudownym niebiańskim zgromadzeniu, do którego my się zbliżamy i mówi teraz do nas: uważajcie, żeby was co gorszego nie spotkało niż tamtych. To czym to nas napawa? Mnie napawa strachem. A nie chciałbym, żeby mnie spotkało coś gorszego niż tamtych spotkało, którzy zlekceważyli głos Boga, który przemawiał na ziemi. To mnie napawa zbożnym lękiem, świadomością wielkiej odpowiedzialności, jaka jest moim udziałem przed Bogiem, który wezwał mnie do niebiańskiej społeczności w Jezusie Chrystusie. Jeśli tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa, jeszcze raz, ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego, otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba. Jak mu się podoba? Z czcią i z bojaźnią, z lękiem. Z czcią i z nabożnym lękiem. Nasz Bóg bowiem jest trawiącym ogniem. Bracia i siostry, jakże ważne jest, byśmy mieli w naszym życiu równowagę miłości i bojaźni. Bojaźń Jahwe nadal jest początkiem mądrości. Człowiek, który się nie boi Boga, człowiek, który nie zdaje sobie sprawy z majestatu i wielkości i sprawiedliwości i świętości Boga, jest głupcem. Jest głupcem. Człowiek, który poznaje Boga jako ogień trawiący, który poznaje Boga jako absolutnie świętego, sprawiedliwego, naturalną reakcją prawdziwego poznania Boga jest lęk, jest zbożny lęk. Pamiętacie Jana, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na jego piersi. Ten Jan, gdy zobaczył uwielbionego Jezusa Chrystusa, padł przed nim na twarz jak martwy, ogarnięty takim lękiem. Tak jak mężowie Starego Testamentu, gdy mieli wizję Boga, padali na twarz, przejęci, bez sił. Oby było to i naszym doświadczeniem, bracia i siostry. Obyśmy nie byli jak wielu dzisiaj współczesnych chrześcijan, którzy nie rozumieją prawdziwego znaczenia łaski, nie rozumieją prawdziwego przywileju przystępu do Boga w Jezusie Chrystusie bez niewłaściwego lęku. My możemy podchodzić do Boga z ufną odwagą, wiedząc, że nasz Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie wstawia się za nami i przeobleka nas w swoją sprawiedliwość. Ale w żaden sposób nie ważmy się nie mieć w naszych sercach nabożnej czci i zbożnego lęku przed naszym Bogiem. To jest coś, co jest zdrowe dla nas, tak długo jak tu jesteśmy na ziemi, być może w wieczności, ale na pewno tutaj na ziemi. Wielokrotnie w Nowym Testamencie czytamy o bojaźni. Paweł mówi, my wiemy, co to jest bojaźń przed Bogiem i dlatego tak wiernie Mu służymy. My wiemy, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa. Wiemy, że musimy zdać sprawę z każdego słowa, z każdego czynu, z całego naszego życia przed Bogiem. I to winno nas napawać lękiem, jeśli, byle jak żyjemy, jeśli marnotrawimy nasz czas, jeśli zajmujemy się rzeczami, które nie przystoją dzieciom Bożym, to powinno w nas budzić lęk i strach. To jest tragedia, kiedy chrześcijanin brudzi się rzeczami tego świata i się tego nie boi. To jest zatwardzone serce, które odpadło od żywego Boga. Człowiek, który kala się rzeczami tego świata, który bawi się, marnuje swój czas na bzdurne, głupie, niebudujące rzeczy. Ten cenny czas, który Bóg nam dał. Kiedy ludzie wokół nas giną, kiedy świat ginie, kiedy tyle nieprawości, tyle zła, a my nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na społeczność z Bogiem, nie mamy czasu, żeby pójść i świadczyć naszym sąsiadom, znajomym o Chrystusie, a mamy czas, żeby marnować Go na próżne, głupie, puste rzeczy. I nie boimy się Boga? Pomyśl, kochany bracie i siostro, czy w twoim sercu jest lęk przed Bogiem, który jeśli nie oszczędził tych, którzy Go zlekceważyli, gdy przemawiał na ziemi, na górze Synaj, mówi do ciebie i do mnie, o ileż bardziej nie oszczędzi nas, jeśli zlekceważymy tego, który przemawia z samego nieba. Bojaźń Boga jest początkiem mądrości. I miłość Boga, wiemy, wyraża się w posłuszeństwie Bogu, która płynie bezpośrednio z tej bojaźni. To nie są rzeczy przeciwne, to nie są rzeczy sprzeczne, to nie jest tak, że mamy je zestawiać jako jakieś antytezy. Absolutnie nie. Łaska, miłość, dobroć Boga, pokój Boży idą w parze, czy to ręka w rękę, tak? Z bojaźnią w naszych sercach. Bojaźnią, która nas nie odstrasza od Boga. O nie! Bojaźnią, która każe nam paść przed Jego majestatem. Bojaźnią, która nas przynagla, by Go szukać, by się Jemu podobać, by Go czcić w naszym życiu. Umiłowani, oczyszczajmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając naszego uświęcenia w bojaźni Bożej. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, ponownie stajemy przed Tobą z wdzięcznością, że mówisz do nas, że jesteśmy uczestnikami tego nowego przymierza we krwi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Dziękujemy za ten wielki przywilej bycia Twoimi dziećmi, bycia częścią Twojego Kościoła, który jest nazywany Twoim domem i my sami jesteśmy nazywani Twoją świątynią i wiemy, że nią jesteśmy. To nie są tylko słowa, ale to prawda, że w Jezusie Chrystusie uczyniłeś nas, Boże, swoje mieszkanie i dałeś nam swego Ducha, aby w nas mieszkał. I w tej świątyni nie ma miejsca na żadne fałszywe jakieś bóstwa, na żaden kult jakiegokolwiek bożka, przyjemności, cielesnej rozkoszy, zmysłowych pragnień, dogadzania rządzą naszego ciała. To wszystko musi być wypędzone, wyrzucone, oczyszczone z Twojej świątyni. I chcemy, aby ta świątynia też była pełna Twojej chwały, pełna Twojego słowa, pełna Twojej prawdy, pełna pobożności, która ma Twoją aprobatę. Kochany Ojcze, dopomóż każdemu z nas usłyszeć dzisiaj Twój głos, poddać się pod Twoją mocną rękę, wyznać Tobie wszelkie nasze jeszcze grzechy, niewierność, wszelką niegodziwość w naszym życiu, nie hołubić tego, nie ukrywać tego, nie próbować umniejszać wagi jakiegokolwiek grzechu, ale z ufnością zbliżyć się do Twojego tronu łaski, wyznać nasz grzech, uniżyć się przed Tobą i szukać Twojej mocy, szukać Twojej siły, szukać Twojej mądrości, szukać Twojego zaopatrzenia i wyposażenia, aby toczyć dobry bój wiary, dokładać wszelkich starań, aby nasze życie nie staczało się w dół, ale by nasze życie wznosiło się w górę, tak jak droga sprawiedliwego, która zaczyna jak blask zorzy porannej, a następnie jaśnieje coraz bardziej, aż do białego dnia. Daj, Panie, by nasze życie coraz bardziej jaśniało Twym blaskiem, Twoją chwałą, Twoją mocą. Ku Twojej chwale, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy.